będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam w tej części, bo już zapowiadam spotkanie w Radiu Maria o 21.30. I dzisiaj temat rozmów znany naszym telewidzom, stan polskiej onkologii. Nie po raz pierwszy dotykamy tego tematu. Właściwie to wydawało nam się przy ostatnim spotkaniu, że zakończymy na jakiś czas ten temat, ale są nowe wiadomości, nowe sygnały. Mogę powiedzieć, że bardzo pozytywne i tutaj dynamika sprawy jest tutaj bardzo ważna. A w naszym studio witamy gości też już znanych. Obok mnie pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk. Szczęść Boże, dobry wieczór. Prezes Zrzeszenia Publicznego Centrów i Instytutów Onkologicznych. No i także ważna funkcja, bo dyrektor sławnego już Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Więc witamy ponownie, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Witamy.
Pan profesor... Aktualny prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
O, aktualny, proszę, czyli trzy w jednym. Można powiedzieć. Tak. Jeden człowiek, tak. Trzy funkcje. Pan profesor, który się odezwał przed momentem, nauk medycznych, Stanisław Guść, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, centrum, które stworzył, to trzeba potwierdzić, od początku, prawda, od kolebki.
Od Miałem kołys... to szczęście.
Jeszcze właśnie dzisiaj syn, będąc, wspominał, że wszystko się zaczęło właściwie, miał pan tylko jeden gabinet.
Kiedyś, tak kiedyś. Było.
Tak. No tak. Powstało dzięki pracy i zaangażowaniu wielu.
Sławnych. No dzięki mądrym ludziom i dzięki Bogu udało się coś zmienić na ziemi świętokrzyskiej.
Kto tam był, ten wie, co się udało. I jest z nami też pan doktor nauk medycznych Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora do spraw medycznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Witamy serdecznie, panie doktorze. Na co dzień jest też pan tutaj wybitnym chirurgiem, prawda, który dotyka jakiej części?
Jestem chirurgiem klatki piersiowej, klatki, czyli torakochirurgiem. Zajmuję się zawodowo leczeniem operacyjnym raka płuca.
Tak myślałem, że bo najczęstszy to jest rak płuca. A więc wracamy do naszego tematu. Stan polskiej onkologii, oczywiście moglibyśmy teraz opowiadać na nowo o Adama i Ewy, prawda? Jak to było przez 8 lat, co teraz jest. Ale myślę, że warto to jeszcze przypomnieć naszym telewidzom. Pilotaż, to jest takie słowo klucz, program pilotażowy i zaciśnięcie, że tak powiem, tego systemu, prawda? Żeby system był jak najbardziej owocny, jak najbardziej przynosił korzyść pacjentowi, a nie tylko szpitalowi czy dyrektorom szpitala.
Tak. Ale mówiąc, jak to się stało?
No właśnie,
to musimy sobie przypomnieć, że po raz pierwszy w historii zdarzył się taki fakt, że premier polskiego rządu w swoim exposé postawił problem polskiej onkologii jako priorytet, jeden z priorytetów. I od tego się wszystko zaczęło, czyli zapadły decyzje w rządzie pana premiera Tadeusza Morawieckiego, że musimy...
Mateusza.
Przepraszam.
Mateusza.
Pana premiera Mateusza Morawieckiego, że należy uporządkować, zmienić, poprawić stan polskiej onkologii. I stąd też praca zespołu, który powołał pod... który pracował pod kierunkiem pana profesora Piotra Czałderny z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzył podstawy tych kierunkowych procesu zmian w polskiej onkologii. Był to bardzo żmudny czas pracy, wynosił przeszło pół roku, właściwie takiej pracy non-stop, gdzie te wszystkie nasze koncepcje, które wypływały z codziennej praktyki naszej, które były konsultowane ze wszystkimi środowiskami medycznymi, onkologicznymi, pacjenckimi. I tej chwili doprowadziło do takiej decyzji, że chcąc poprawiać, ulepszać stan polskiej onkologii, trzeba rozpocząć od sprawdzenia w praktyce, jak ten system, który my chcemy, który proponujemy, jak on będzie funkcjonował. I stąd też zapadła decyzja pana ministra Łukasza Szumowskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego, że musi się to rozpocząć od pilotażu, żeby nie popełnić. My nie jesteśmy przekonani, że jest wszystko a priori genialnie zrobione, tylko chcemy rozpoznać to w praktyce, właśnie w tych dwóch województwach, żeby mieć zdjęcie fotograficzne aktualnego stanu i co my w tym wszystkim poprawiamy, po prostu, żeby pacjent był rzeczywiście podmiotem naszych działań.
No skoro tego o tym mówimy, to może, panie profesorze, tego od kuchni, jeżeli można, to było tak, że pan premier poprosił o konsultacje i pomysł zrodził się gdzieś tam po tych konsultacjach. Czy panowie mieli ten program tego pilotażu i tak dalej już, że tak powiem, ze sobą w teczce przyniesiony, bo to na pewno jakoś tak powstawało?
Tak, to jest owoc pracy wieloletniej całego środowiska onkologicznego. Tak naprawdę ta grupa, która stworzyła koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej, bo o tym dokumencie mówimy, ten dokument powstał w okresie od marca do czerwca i przewodniczącym tego zespołu był pan profesor Piotr Czałderna. Ten zespół tak naprawdę korzystał z doświadczeń, zapisów, z dokumentów, które całe środowisko onkologiczne produkowało przez wiele lat. No, część tych dokumentów wymagała aktualizacji oczywiście. Część tych dokumentów już wcześniej próbowało znaleźć swoje miejsce w jakichś decyzjach ministerialnych. Nie udało się tego zrobić. Dopiero teraz, po raz pierwszy tutaj absolutnie to jest ewenement. Mamy taką sytuację, że mamy szansę wdrożyć te nasze koncepcje całego środowiska onkologicznego w życie. To jest na tyle duża zmiana, że pojawiła się koncepcja kolejna, czyli jakby wariant wprowadzenia to poprzez pilotaż. Czyli najpierw sprawdźmy, czy te nasze rozwiązania, które sugerujemy, czy one mają uzasadnienie w rzeczywistości. Trzeba to odpowiednio przygotować i w ten sposób unikniemy tego błędu, który był przy wprowadzeniu pakietu onkologicznego w 2015 roku, który też przyniósł wiele korzyści, ale też wiele nieporozumień, wiele poważnych konsekwencji finansowych dla centrów onkologii. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to musimy najpierw sprawdzić w kilku miejscach, jak to działa, i później krok po kroku to wdrażać. Akurat padło na nasze dwa województwa, dlatego że nasz zespół jest od dawna już zaangażowany w proces koordynacji opieki onkologicznej, czyli takiego zarządzania całościowym ruchem pacjentów onkologicznych w regionie.
Mhm. Czyli jeśli chodzi o towarzystwo, całe grono, prawda, onkologów, bo wiemy tak, no nie jest tajemnicą, że fiasko jest szybkiej ścieżki leczenia nowotworów, ta zielona karta, może nie fiasko, ale no były inne jednak zamierzenia, inne, okazuje się, ileś tam procent chorych nie korzysta, bo on nie jest w stanie dotrzeć albo nie chce, nie wiem. Wiem, że są zwolennicy zielonej karty, czy oni teraz nie mają jakichś takich, nie ma jakichś takich pomrukiwań, tak można powiedzieć, i tam ten system DILO i tak dalej. Czy jest to przyjęte jako...
To jest bardzo dobre i potrzebne pytanie, bo tak naprawdę ta nasza koncepcja, ona nie odcina się od karty DILO, od tej koncepcji szybkiej ścieżki onkologicznej. Co więcej, nasze środowisko po dłuższej obserwacji działania tej karty uważamy, że w znacznej części ona się sprawdziła. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie każdy pacjent jest taki sam. Nie dla każdego typu nowotworu ta karta DILO to jest dobre rozwiązanie. I trzeba pamiętać, że w każdym województwie jest troszkę inaczej. I tutaj trzeba dostosować tą organizację również do tych różnic, które są ewidentne i dobrze już w tej chwili widoczne. No a my chcemy jeszcze pogłębić tą wiedzę o analizę danych bardziej szczegółowych, które miały być gromadzone w ramach karty DILO, ale z jakiegoś powodu nie był egzekwowany. Zabrakło ekspertów, którzy pomogliby w racjonalnym wdrożeniu tej karty.
Pan profesor?
Rozmawiając, mając już pewne doświadczenia, praktykę z funkcjonowaniem karty DILO, wysuwa się jeden bardzo poważny wniosek. Pacjenci, którzy trafiają do nas z kartą DILO, bo to powinni być z kartą DILO, to znaczy są zdiagnozowani, sprecyzowany, jaki to jest rodzaj nowotworu, jaki stopień zaawansowania i w zasadzie onkolog, który trafia do takiego już zespołu, ten pacjent, powinien podjąć już ten zespół w ścieżkę, podjąć decyzję, jak ten pacjent będzie leczony. Ale jaka jest rzeczywistość? Pacjenci trafiający do nas z kartą DILO jakość wykonanych badań patomorfologicznych, czyli histopatologicznych, badań obrazowych, molekularnych, nie pozwalają nam odpowiedzialnie podjąć decyzji, żeby rozpocząć leczenie. Mhm. I to jest problem. Chcemy też to też zdiagnozować, pokazać, jak to w praktyce wygląda, bo
no właśnie, ale
muszą być fakty.
Patrzę na pana doktora, który jest także tutaj praktykującym chirurgiem. Czy to nie jest tak, że no, czy to, rzeczywiście trzeba takiego rozpoznania, bo ja mówię jako laik, czy jest po prostu chory, no i zobaczę, jak tam rozetnę, prawda, co tam się dzieje, co tam trzeba usunąć, czy wcześniej musi być jednak przygotowany precyzyjnie, tak? Jaki jest zasięg, jaki to jest rozsiew i tak dalej.
Na pewno tak. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, w której jako chirurg dostaję przygotowanego pacjenta już do operacji i ten pacjent już ma postawione rozpoznanie, chociaż rak płuca jest o tyle specyficzny, że czasem to rozpoznanie uzyskuje się na drodze operacyjnej, mało inwazyjnej, ale jednak operacyjnej. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku raka płuca najskuteczniejszą metodą leczenia jest chirurgia. I trzeba również pamiętać, że tylko w wersji optymistycznej 20% pacjentów kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego. Natomiast 80% to jest szeroko pojęte leczenie onkologiczne, od leczenia systemowego poprzez chemioradioterapię i no, nowoczesne leczenie biologiczne, czy synonimem, ale tego jest leczenie immunokompetentne. I tutaj na ten temat już mogą wypowiedzieć się tak naprawdę onkolodzy.
Czyli wycięcie jest zawsze mniej
najskuteczniejsze w odpowiednim stopniu zaawansowania. I dlatego zmierzamy do tego, żeby ta diagnostyka była jak najskuteczniejsza, żeby pacjenci trafiali do nas w jak najmniejszym stopniu zaawansowania, bo wtedy to leczenie jest skuteczne.
I chirurgia jest też inwazyjnie na mniej taka trudna?
Czy trudna?
Chodzi o spustoszenie organizmu na pewno.
Bezwzględnie tak? W tej chwili chirurgia klatki piersiowej, czyli leczenie w przypadku onkologicznym, leczenie raka płuca, zmierza w kierunku mało inwazyjnych technik, również diagnostycznych. I mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrze wyposażone ośrodki. Mamy znakomitych lekarzy i problemem jest tylko to, żeby ci lekarze w tych wyspecjalizowanych ośrodkach mogli leczyć pacjentów w jak najwcześniejszym stopniu zaawansowania. To dotyczy wczesnej diagnostyki.
A teraz takie moje, może przepytam tutaj koło mnie, pan profesor Maciejczyk. Nie wiem, czy pan dalej ma to marzenie, bo tak znalazłem w internecie, Dolnośląskie Centrum Onkologii marzy o tym, by powstał nowy budynek za 20 milionów złotych, w którym będzie leczenie raka piersi między innymi. Ośrodek, po angielsku jak? Breast?
Breast Unit.
Breast Unit. Planujemy otworzyć, mówi pan, w przyszłym roku, ale to było kiedy? Czyli prace budowlane ruszą, gdy tylko otrzymamy pozwolenie na budowę. No ale właśnie, czy tylko pozwolenie na budowę, skąd te pieniądze? Kto te pieniądze może dać? Bo to jest duża suma w sumie. I nieduża. Duża jak na miasto, wiadomo, a na Polskę i tak duża. To znaczy, ktoś przeszkadza?
Znaczy, marzenia się spełniają. To marzenie już jest nieaktualne, muszę powiedzieć. Bo ja już ten budynek, znaczy myśmy zbudowali już ten budynek. Breast Unit działa od roku.
Proszę bardzo, czy ja mam starą notatkę jakąś?
A notatka jest już, muszę powiedzieć, z satysfakcją nieaktualna. Ale mamy kolejne marzenia, bo teraz musimy zbudować cały nasz szpital. I ten Breast Unit, nowy szpital onkologiczny musimy zbudować. A Breast Unit to był wstęp do
i to działa, tak? Czyli tak, sprawdza się to, co... Czyli okazuje się, że sprzęt, bo kiedyś właśnie mówiliśmy, że nie ma problemu, sprzęt jest, prawda, miejsca są, tylko jest problem ze specjalistami. Jak utrzymać, zatrzymać lekarzy, prawda?
No właśnie w taki sposób, tworzyć im warunki pracy. To jest jeden z elementów, który jest bardzo istotny. Taka sytuacja jest ważna. Lekarz-onkolog, który pracuje z pacjentami no, z chorobami nowotworowymi, musi mieć komfort konsultacji z innymi specjalistami. Nie tylko wykonywać swoją pracę, tylko również no, w sytuacji, kiedy z reguły to jest tak, że jak jest chory bardziej zaawansowany i sytuacji choroby nowotworowej, to potrzebuje większej liczby specjalistów. I tak samo jest też w przypadku raka piersi, jak i raka płuca, o którym przed chwilą mówił kolega. I tutaj już potrzebni są ci onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, patolog, radiolog, psychoonkolog, cała grupa. I to właśnie taka grupa tworzy ten zespół. Budynek to jest tylko miejsce, gdzie oni się spotkają i to nam się udało stworzyć. Akurat trudne są warunki w naszym szpitalu onkologicznym i ten Brest, zresztą zbudowany w takich modułach przenośnych, możemy ten szpital później przenieść do innej lokalizacji. To na pewno pomaga. Ćwiczymy w ten sposób model działania funkcjonalny, ale też w rzeczywistości. I się okazało, że dzięki tej aktywności, dzięki otwarciu takiego unitu, który zresztą od lat funkcjonuje też w Kielcach i w innych dużych centrach onkologii, nauczyliśmy się działać właśnie w tym zespole, w tym interdyscyplinarnej aktywności. Pacjentki mają od początku dostęp do psychoonkologów, mają dostęp do pielęgniarek, które zajmują się w dedykowany sposób, taki wyuczony, zajmują się właśnie tą grupą chorych. To pomaga.
A jeszcze takie pytanie, czyli to napięcie nadal istnieje? Myślę, że to jest takie pewne napięcie w społeczeństwie, no, szczególnie gdzieś tam czytam wypowiedzi Amazonek, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby pomoc onkologiczna była w każdej wólce, prawda, nie obrażając te piękne miejscowości, ale gdzieś tam, prawda...
W każdej remizie,
żeby tak idę i tam, a z drugiej strony, jak się zacznie leczenie, to jest takie marzenie, a gdyby się dostać do jakiejś kliniki, prawda, gdyby dostać się do jakiejś rządowej lecznicy, bo tam jest zespół specjalistów, bo tam od paznokcia po ucho będę miał pewność. Jest takie, z jednej strony chcieliśmy szybko i na miejscu, a z drugiej strony, żeby było to wszystko bardzo dobre, pewne, na wysokim poziomie. Dlaczego tak? Skąd takie myślenie?
Myślę, że ono wynika z pewnego lęku, że jeżeli nie będziemy dążyć do takiej maksymalnej liczby miejsc, to będzie to ze stratą dla pacjentów z danej akurat miejscowości. Też każdy dba o to, żeby mieć poparcie tych mieszkańców dla każdej miejscowości. To też jest związane z pewną polityką. Pamiętajmy jednak o tym, że liczba specjalistów jest w dużym stopniu ograniczona. Tych specjalistów, którzy realnie zajmują się danym typem nowotworów. Zebranie tych specjalistów jeszcze w gronie tego zespołu interdyscyplinarnego jest jeszcze trudniejsze. W tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby w każdej miejscowości taki breast unit powstał, ale też ci specjaliści, jeżeli będą w każdej miejscowości, nie będą mieli takiego doświadczenia, bo jest już uznane na świecie i to w wielu publikacjach to jest podnoszone, że taka liczba pacjentek, która powinna być operowana w takiej jednostce, to jest co najmniej 150 rocznie. To jest co najmniej 150, a kryteria takie spełnia w naszym województwie dolnośląskim tak naprawdę tylko 3-4 może szpitale, tak, spełniają takie kryteria i to też nie do końca. Więc tutaj jest olbrzymi problem. Na szczęście ten ważny, bo to jest ważny element jakościowy, czyli ta odpowiednia liczba leczonych operacyjnie pacjentów został zauważony również przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w Narodowym Funduszu Zdrowia to też jest nowa wiadomość, tego nie było wcześniej. W lipcu podjęto decyzję o trochę lepszej finansowaniu, o poprawie wskaźnika finansowania operacji raka piersi właśnie w tych jednostkach, w których ten odpowiedni poziom liczby pacjentów, czy ta odpowiednia jakość leczenia operacyjnego raka piersi jest spełniana. No i nasze centra akurat oczywiście w tym gronie są.
Dlatego są atakowane też, powiedzmy sobie szczerze, bo ja tak myślę, za chwilę zapytam, co każdy z panów, tak być ostatnio może pytali, potem telefony, ale rozumie przez uszczelnienie systemu, bo chyba to jest takie nagminne, można powiedzieć, jest taki sposób, że niektórzy chcą na tym, jak mówimy, nie wyleczyć pacjenta, tylko niestety, bo mają podmioty zagraniczne, zarobić albo wrócić pieniądze, które zostały włożone. No tak jakbyśmy nie porównując oczywiście, ale usługi dentystyczne tylko, prawda, ściąganie kamienia, prawda? A już chirurgia to zostawmy tam, prawda, innym, niech tam się... My tylko robimy plomby i ściągamy, prawda, plombujemy i ściągamy kamień i tak dalej. Reszta nas nie interesuje. Jest takie coś, żeby wybiórczo traktować, a tu się nie da, pacjent jest całością.
Założenie leczenia współczesnego leczenia onkologicznego to leczenie kompleksowe, czyli trzy metody leczenia. Leczenie miejscowe, jak chirurgia, radioterapia, i systemowe, czyli ogólne onkologia kliniczna, chemioterapia, immunoterapia i tak dalej. I w tej chwili ten postęp, który dokonuje się, poprawa wyników leczenia w onkologii, powstała dlatego, że wdrożony jest powszechnie system kompleksowego leczenia onkologicznego.
Ale to u panów on już jest? Od diagnozy do rekonwalescencji, bo tak mówił minister Szumowski. To się mu marzy.
Ale czyli dlatego to chcemy upowszechnić.
Także wytnie ciekawe płuca i goodbye, szczęść Boże, do widzenia, tak?
I dlatego jest... pilotaż i nasza Krajowa Sieć Onkologiczna ma głównym celem jest skoordynowanie całości opieki nad pacjentem, który w tej chwili jest zagubiony, że jest pacjent prowadzony od samego początku poprzez wszystkie etapy leczenia i etapy choroby przez dany zespół onkologiczny, który bierze odpowiedzialność za pacjenta. To nie jest tylko wybieranie tych procedur, które są najlepiej dzisiaj płatne, tylko biorę odpowiedzialność za cały proces leczenia. I to jest w tej chwili, że widzimy, że ci pacjenci nasi żyją coraz dłużej, że doczekaliśmy się takiego momentu, że choroby onkologiczne są dziś chorobami, stają się chorobami przewlekłymi. I to jest, ale to jest żmudna praca, którą musimy, tu jest też jeszcze jedno bardzo poważne i trudne zadanie, zmobilizowanie całego społeczeństwa medycznego na rzecz walki z rakiem. Żeby nikt tu z naszych kolegów różnych specjalności nie jest wykluczony. My czujemy też jako onkolodzy swoją ograniczoność, dlatego też w naszych zespołach potrzebni są kardiolodzy, nefrolodzy, diabetolodzy, bo ci nasi pacjenci mają pewien bagaż chorób.
Psycholodzy,
oczywiście, psychiatrzy. I dlatego różne specjalności, nefrolodzy, kardiolodzy, pulmonolodzy, to jest cały zespół, z którymi my chcemy współpracować i musimy współpracować, bo taka jest współczesna medycyna i taka jest współczesna onkologia.
Dobrym słowem tutaj nazwa, Włosi to mają poliklinika, prawda?
Tak.
Czyli, że jest mnóstwo tych odpowiedzialnych podmiotów za to, nie tylko.
Tak, z tym, że poliklinika to trochę jest, to są takie olbrzymie, wielotysięczne szpitale, znaczy wielotysięczne w zakresie liczby łóżek, tak, szpitale i tutaj, no my takich kryteriów oczywiście nie spełniamy, ale chodzi o to, że na przykład w centrach onkologii kiedyś tego nie było, ale w tej chwili już tak jest, my zatrudniliśmy i kardiologów i mamy psychiatrów od dawna, tak, już nie mówię o specjalistach tak stricte związanych z onkologią, ale też musimy współpracować z innymi szpitalami. To nie jest tak, bo też ta koncepcja nasza tworzenia sieci onkologicznej spotyka się z pewnymi atakami związanymi z jakimś takim lękiem przed wykluczeniem innych specjalności z zajmowaniem się tymi pacjentami. To jest no nic bardziej mylnego, to tak naprawdę tu jest problem, albo jakby szansą, to, no chociażby ten program, ale też przed nami duży proces edukowania. Na czym polega ta sieć? Ta sieć tak naprawdę to współpraca wszystkich podmiotów, tylko w sposób zorganizowany i też monitorowany, w jaki sposób my chcemy tym chorym pomóc, tak żeby nie było, że oni słyszą o różnych możliwościach leczenia, niekoniecznie skoordynowanych. Więc tutaj bardzo istotna jest współpraca środowiska. Mam nadzieję, że nasze środowisko dojrzało już do tego momentu, żeby zacząć w sposób jednolity pomagać tym chorym.
I teraz może tak, bo panowie są też specjalistami, lekarzami, ale też i ludźmi na co dzień rozmawiają z różnymi, też nie tylko onkologami. To może bym zapytał te główne bolączki i te uszczelnienie systemu, jak pan, na przykład doktor Pawlak jako pierwszy rozumie w tym momencie, w polskim przypadku oczywiście, bo mówimy o Polsce.
Kluczowym słowem jest tutaj koordynacja, myślę. Także każdy z nas ma rodziny, wie jak wygląda to po drugiej stronie. My możemy mówić, dawać jakieś rozwiązania, proponować rozwiązania, dawać propozycje. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości, każdy z nas, mówiąc kolokwialnie, przerabia na co dzień, będąc niejako po drugiej stronie barykady. Każdy z nas się też boi. Boi się bólu nieznanego, boi się czegoś, co jest dla nas trudne w momencie postawienia diagnozy. I to, czym pan profesor mówił, koordynacja, jest tutaj kluczowa, bo leczenie kompleksowe de facto mamy. Możemy je modyfikować, możemy je w jakiś sposób uszczelniać ten system. Natomiast koordynacja właśnie jest tym elementem, którego moim zdaniem do tej pory brakowało w skutecznym, jednolitym systemie leczenia onkologicznego. Czyli pacjent, którego naturalnym partnerem, jeżeli chodzi o leczenie, jest lekarz rodzinny, do którego trafia. I to jest właśnie, myślę, to marzenie, które mam nadzieję się kiedyś spełni, kiedy przy przysłowiowej remizie będzie lekarz rodzinny, do którego pójdę i ten lekarz odpowiednio mnie pokieruje do specjalisty, który na etapie wstępnym postawi wstępną diagnozę, a później trafię do kompetentnego centrum diagnostyczno-leczniczego i to spowoduje, że ja będę się czuł bezpiecznie, ja będę się czuł zaopiekowany i ja będę czuł się kompetentnie leczony przez zespół specjalistów, którymi tak naprawdę dysponujemy, bo te zespoły są. I tak jak powiedziałem wcześniej, my mamy znakomitych lekarzy, mamy znakomite zespoły. Ja jako chirurg sam mogę sobie wyciąć, za przeproszeniem, pypcia na nodze i nic z tego nie będzie. Natomiast przy współczesnym, konkretnym leczeniu onkologicznym zespół jest sprawą podstawową. I szeroko rozumiany zespół onkologiczny zaczyna się od lekarza rodzinnego tak naprawdę. I kończy się na prowadzeniu tego pacjenta po zakończeniu leczenia. A to, co jest w tej chwili nowością, to jest prowadzenie pacjenta za rękę przez koordynatora, do którego będę mógł się zwrócić, który będzie się mną opiekował i do którego będę mógł zadzwonić i wyjaśni mi, nie on jako specjalista, ale jako ten, który mnie odpowiednio będzie prowadził przez ten system, tak żebym nie był w nim zagubiony.
Jeszcze uszczelnienie systemu wiąże się z takim, z faktem jakości, z problemem jakości. Co to oznacza? My musimy wykonywać bardzo często, powtarzać badania. Chodzi o to, że pacjent, który trafia do diagnostyki onkologicznej, powinien już mieć wykonane badania, czy histopatologiczne, czy badania obrazowe, molekularne i wszelkie inne badania na odpowiednim poziomie jakości. Tu zaczęło już Polskie Towarzystwo Patologów Polskich wprowadzać pewne certyfikacje, pewne standaryzacje wykonywanych badań. I teraz, co to w praktyce oznacza? Że za pewne badanie histopatologiczne płacone jest raz, jest raz wykonane zgodnie z obowiązującym standardem przyjętym,
czyli
na całym świecie.
Nie to oszczędzanie, czyli racjonalne
uczciwe wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi.
Wydawanie pieniędzy na to, co potrzebne, co jest istotne, co
bo
ma sens.
Jest taka sytuacja, że jest wykonana część badań, która nie pozwala nam wdrożyć pacjenta na podstawie do leczenia, na podstawie tych badań. My musimy powtarzać te badania, ale co się z tym wiąże? To powoduje opóźnienie w leczeniu, bo takie badania muszą pewien standardowy czas trwać, żeby uzyskać wiarygodny wynik. I to jest ten problem.
Dobrze, to jest takie może teraz takie trochę mędrkowanie, no, ale gdyby panowie mieli taką władzę, jakieś pytałem, nie? Ale to co by wybrać jak najbardziej potrzebne? Na przykład góra pieniędzy, nie wiem, dolarów, euro, nieważne, że no ile potrzeba, tyle możecie sobie zabrać. Czy na przykład świetny ośrodek badawczy uczący nowe kadry, studentów, macie wpływ na to, jak się kształtują nowi onkolodzy, lekarze? W sensie taki no, dobór kadry i ilość, że na przykład będą oni, czy na przykład wpływ na powietrze, na to, że będzie czyste powietrze, że będzie dobre jedzenie, zdrowe jedzenie, wpływ na świadomość ruchu, dbania o higienę i tak dalej. Który aspekt jest najbardziej... Oczywiście no, tak chytrze pytam, bo pewnie pieniądze, ktoś powie, nie? Gdyby były pieniądze, to będzie wszystko, ale to nie jest chyba tak. Bo my właściwie no, mówimy ciągle o tych pieniądzach, prawda? Jeśli chodzi o służbę zdrowia. No.
Temat onkologii jest takim tematem, który jest dosyć szeroki. W nim się odbijają wiele problemów społecznych. Więc tutaj w tym pytaniu, które ojciec zadał, też te problemy społeczne się pojawiają. Na pewno ktoś mówi, że głównym celem naszego działania powinna być mniejsza zachorowalność na nowotwory. No to ja powiem tak, jeżeli chcemy osiągnąć mniejszą zachorowalność, to nie powinniśmy budować nowych ośrodków i wyposażać je w najnowszy sprzęt, tylko powinniśmy zająć się profilaktyką. I to jest przede wszystkim podstawa. I tu absolutnie tą profilaktykę każdy onkolog ma powinien mieć wpisane w swój wręcz kod genetyczny i przy każdej okazji mówić, że najważniejsza jest po pierwsze profilaktyka. Bo jak będzie mniej chorych, to wiadomo, że będą lepsze wyniki leczenia. My też nie będziemy przepracowani, nie będziemy mieli takich problemów.
A co jest potrzebne najbardziej profilaktyce?
No to powietrze. No, ale przede wszystkim w profilaktyce to są badania też profilaktyczne, na które trzeba się zgłaszać. Już wiele rzeczy jest, na to wydawane są pieniądze. Wystarczy się co do tych badań dostosować i po prostu na nie pójść. Mamy problem olbrzymi, i to już o tym rozmawialiśmy nieraz, z tym, że pacjenci nie zgłaszają się na badania profilaktyczne. Więc apelujemy o to też przy tej okazji po raz kolejny, żeby te badania absolutnie wykonywać. Ale poza tym tą profilaktyką, która jest bardzo ważna, też trzeba dbać oczywiście o powietrze, o jedzenie, o ruch. Trzeba się odpowiednio też
ruszać,
odżywiać, tak. Nawet odpowiednie proporcje zachować między pracą a odpoczynkiem, co nam często się też nie udaje. Ale też trzeba pamiętać o tym, że trzeba te wszystkie aspekty i wydawanie tych pieniędzy, czy to jest większa czy mniejsza góra, to już nie wnikam. Zawsze na pewno zabraknie tych pieniędzy, ale trzeba odpowiednio je monitorować. To się nazywa nawet tak mądrze efektywne alokacja tych środków. I te środki to rozumiemy nie tylko poprzez pieniądze, ale też poprzez naszych specjalistów, ich czas efektywnie wykorzystać. No i oczywiście też przede wszystkim cel ma być taki, że ten pacjent ma dotrzeć jak najszybciej do właściwego tego specjalisty. I tutaj się trochę odbija to znowu problem, o którym już ojciec mówił wcześniej, czyli problem szpitala w każdej mniejszej miejscowości, albo z drugiej strony pytanie brzmi, co jest najważniejsze dla tych chorych? Moim zdaniem dla tych chorych powinno być najważniejsze wyrównanie ich szans. Jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości, powinien mieć taką samą szansę wyleczenia z nowotworu, jak i ten z dużej miejscowości. W tej chwili tak nie jest. Mamy na to szereg dowodów mocnych, naukowych i nasz pilotaż, nasza akcja Krajowa Sieć Onkologiczna i te wszystkie zmiany też idą w tym kierunku. Wyrównania szans dla tych chorych. To jest to, na czym skorzysta chory jak najbardziej. To, o czym mówił pan doktor Pawlak, czyli ta koordynacja, czy pan profesor Guść o tym prowadzeniu pacjenta za rękę, to też jest bardzo istotne. Ale tutaj jeszcze jest jeden aspekt. Pacjent chce wiedzieć, gdzie powinien pójść. Chce mieć tą informację. Nowym aspektem, który pojawił się, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, jest call center, czyli znowu angielska nazwa, tak naprawdę punkt informacyjny. Telefon, na który pacjent będzie mógł zadzwonić, gdzie podczas pierwszego telefonu byśmy się zobowiązali, będzie umówiony na pierwszą od razu wizytę z lekarzem. Tam na tej wizycie otrzyma kontakt do koordynatora, który już za rękę go będzie prowadził. To jest ta kluczowa zmiana dla pacjenta.
To, co przyniosło sukces chyba w kardiologii ileś lat temu, prawda? Był taki moment, że no, przegrywali z chorobą, bo czas dojścia do szpitala, prawda? Dojechania. Na przykład co z tego, że w mieście, na wsi było czyste powietrze, mleko, warzywa tego, ale w przypadku ich zapaści, zanim dojechał człowiek do szpitala, ten rolnik, chłop, no to już właściwie nie żył, prawda? Było bardzo trudno tutaj w dużych miastach do 15 minut, do 20. A teraz no, wyrównano, są taka sieć pogotowia, że jednak ta godzina jest zagwarantowana, ratująca życie. A czy to dużo kosztowało? Macie może jakieś takie tutaj dane, jeśli chodzi o kardiologię? Ten system, no bo tu zadziałało, prawda? Co by nie powiedzieć?
Tak, ale sporo kosztowało, z tego co wiem.
Ale sporo kosztowało.
Wartości nie znam.
Na pewno z tego co wiemy i co jest publikowane, to wiadomo, że zmniejszyła się śmiertelność szpitalna. Ale te odległe wyniki, z tego co z tych raportów, które znamy, zabrakło w tym systemie prowadzenia pacjenta po zabiegach inwazyjnych.
Ale po zawale na drugi dzień już można podobno wstawać, nie?
Tak, ale i właśnie chodzi o dalszą opiekę i rehabilitację.
I tu trzeba wzmacniać kardiologów i też popieramy, tak. Żeby ich, bo absolutnie też chcę jasno podkreślić, że jako prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, że współpraca z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w tym zakresie też się rozpoczęła i gorąco wspieramy ich aktywność w nowych projektach, bo mają projekt opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. To jest bardzo ważne.
Tak. Czyli zawracamy znowu do początku. Nie wiem, czy można powiedzieć, a więc jesteśmy na dobrej... Jesteśmy wszyscy. Wszyscy jesteśmy i lekarzami, i pacjentami też. Jakoś, nie daj Boże, ale mówimy. Na tej dobrej drodze została ona rozpoczęta. Pilotaż się rozpocznie.
1 grudnia.
Ale jest tutaj uwaga premiera, ministra zdrowia. Czyli można powiedzieć, że ten bardzo dobry patronat.
Jest determinacja, to jeszcze raz podkreślę, i premiera, pana Mateusza Morawieckiego oraz ministra Łukasza Szumowskiego, żeby wdrożyć, rozpocząć zmiany poprzez Krajową Sieć Onkologiczną, a pierwszym etapem tej zmian będzie pilotaż.
W radiu będzie też nowa część słuchaczy, więc jeszcze to sobie powtórzymy. Takie moje pytanie, odpłukać jest plastik, ale to też zabawa, ale co może przeszkodzić? Kto może przeszkodzić w tym teraz? Czy jest jakaś taka zagrożenie jakieś? No musiała być zmiana rządu, całkowicie wstecz plany, prawda?
I... No polityka na pewno i pomaga, i przeszkadza. No generalnie pacjenci onkologiczni to jest problem ponadpolityczny. To jasno podkreślamy wielokrotnie. To chcemy to utrzymać. Ale na pewno niezrozumienie procesu jest, czyli jakby brak zrozumienia idei, szukanie w tym jakichś własnych ambicji niepotrzebnych z różnych stron, tak? To nam nie pomaga. Chcemy jasno pokazać, że ten proces jest złożony i trudny. Tu nawet trudno opowiedzieć o nim nawet w fragmencie jakiegoś swojego zakresu podczas jednego spotkania. Dlatego też ciężko chociażby w jednym projekcie zapisów w rozporządzeniu przekazać całej tej istotnej treści. Stąd pojawiły się pewnie głosy krytyczne, które jak się wsłuchamy w argumentację, dla nas to jest oczywiste, że one są bezzasadne, a wynikają tylko i wyłącznie z braku zrozumienia. Więc tutaj trzeba edukować, trzeba rozmawiać.
My doskonale wyjaśniać. Zdajemy sobie sprawę, że każda nowość budzi pewien niepokój, lęk, że to daje jakąś pewną destabilizację. Bo my jesteśmy zdecydowani tłumaczyć, jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska medyczne i pacjenckie, że chcemy scalać, chcemy wspólnie działać na rzecz walki z rakiem.
I tu jeszcze dodam, że jesteśmy już po wstępnych rozmowach z wszystkimi szpitalami, które są wskazane w Dolnośląskim województwie do współpracy w ramach pilotażu. I po wyjaśnieniach, oczywiście wątpliwości na początku pojawiały się i one stopniowo. Właściwie nie ma jednego nawet szpitala, który by się nie chciał włączyć do pilotażu. Co więcej, mamy takie szpitale, które deklarują, że też chcą się włączyć. I tu idea tworzenia sieci jest też otwarta, to o tym nie mówiliśmy, ale krótko powiem. To nie jest tak, że ktoś, kto się rozwija, nie może, teraz nie jest w sieci, ale na przykład nie może być w sieci. Może być, tylko tu chcemy cały czas to monitorować poprzez ich doświadczenie, żeby ten chory trafiał do jednostki, która ma doświadczenie, która ma odpowiednią liczbę specjalistów. Nie ma zamkniętej drogi, ale trzeba ją, tą efektywność działania udowodnić.
No, czyli pięknie, na stulecie niepodległości wchodzą panowie profesorowie też jakoś do historii, przechodzą do historii. Jeżeli to by się naprawdę spełniło, udało, to jest rzecz na lata, prawda?
Dla Polaków. Dla nas takim momentem historycznym w polskiej onkologii, o której już żeśmy tu wspominali, to jest 29 maja 1932 roku, kiedy właśnie w Polsce niepodległej w 20 latach powstała idea, której patronowała Maria Skłodowska-Curie, powstanie Narodowego Instytutu Radowego w Warszawie.
No, premierem był Sławoj Składkowski, lekarz. Tak. To też pomagało, prawda?
Ale wtedy też powstała też ta idea...
Nie wiem, czy wtedy, chyba wtedy już.
Powstała idea, którą wypowiedziała Maria Skłodowska-Curie, że samo centrum nie wystarczy w Warszawie, ale muszą powstawać takie ośrodki we wszystkich województwach. Co dzisiaj się stało faktem.
A teraz, drodzy panowie, rozpoczynają się schody. Znaczy telefony od drogich państwa, które są bardzo potrzebne i ważne, ale trudne też, bo o problemach opowiadacie to w swoich przypadkach. Już teraz może, no, pewnie będą typu poradnikowego. Już mówię w imieniu panów profesorów, że nie da się leczyć przez radio ani przez telewizor. Tutaj nie ma Kaszpirowskiego żadnego, więc tylko możemy ogólne zasady podać, prawda, i porady tego typu. A jeżeli już są jakieś problemy, trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, domowego, rodzinnego, a potem pewnie dalej. Ale to na pewno chorzy już o tym wiedzą. Więc zapraszamy. Nasze telefony do telewizji Trwam, Polska Północna, 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013, 56 657 0014. Być może będzie jakaś piękna pieśń patriotyczna, bo czas patriotyczny mamy. Tam nasi technicy może zdążą przygotować. A ja przypomnę, że gościmy, mówimy o stanie polskiej onkologii nie po raz pierwszy. Ten temat, ale ważny, idziemy też do przodu w tych rozwiązaniach, dzięki też właśnie zainteresowaniu panów profesorów i całej rzeszy, bo to nie jest tak tylko, że jest panów pięciu, prawda, pan Czałderna i jeszcze pan...
Siedem osób,
bo życzę,
ale to jest cała grupa, to nie, tak, to grupa. Myśmy po prostu znaleźli czas akurat.
Ale może tak, no, może ten teledysk będzie. I pan doktor, profesor Adam Maciejczyk, pan profesor Stanisław Guść, dzisiaj są z nami pan doktor Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora do spraw medycznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i pan tutaj profesor Maciejczyk jest jak przewodniczącym...
Prezesem tak. Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
To jest funkcja...
Najstarsze
towarzystwo
onkologiczne w Polsce i
kardiologicznie jest młodszy.
Tak.
Tak. Ale współpracujemy.
Nie, no właśnie. A po teledysku już telefony od drogich naszych telewidzów.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów gra.
I po przerwie odbieramy już telefony od drogich Państwa telewizorów, telewizji Trwam. Przypomnę ten sam temat, ale nieco rozszerzony. Będzie o 21.30 w Radiu Maryja. Ale mamy już telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Franciszek z Częstochowy.
Witamy Panie Franciszku, szczęść Boże, słuchamy.
Pozdrawiam serdecznie prowadzącego ojca i panów profesorów, specjalistów znakomitych, znanych. Szczęść Boże.
Szczęść Halo? Boże, witamy.
Chciałem zapytać w pewnej sprawie, mianowicie znane jest mi nazwisko doktora Sędziaka właśnie z Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Onkologii, który przeprowadza zabiegi dotyczące no właśnie schorzeń onkologicznych, rakowych metodą radiotermoablacji. Czy ta metoda i na ile jest skuteczna? Może to jest pytanie do profesora, zwłaszcza Maciejczyka. Na ile jest skuteczna? Czy dlaczego ona nie jest stosowana szerzej niż tylko w tym Centrum Dolnośląskiej Onkologii? Czy jest stosowana w innych? Chciałem też zapytać o tak zwaną metodę NanoKnife. Jakie są oceny skuteczności tej metody i w jakich wypadkach ona może być stosowana?
To tyle, panie Franciszku, tak? Czy
tak, i podziękowanie dla doktora Sędziaka, zwłaszcza Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Warszawie.
Profesora Maciejczyka, jest też tutaj pan doktor Pawlak.
Ja może, jeśli można, wychylę
tak,
się przed...
Bo to jest, pan doktor Sędziak jest chirurgiem, bezpośrednio podlega też panu doktorowi, także tutaj oddaję panu dyrektorowi.
Jeżeli chodzi o zabiegi termoablacji, są stosowane głównie w przypadku nowotworów wątroby i w Dolnośląskim Centrum Onkologii te zabiegi są wykonywane według bardzo konkretnych wskazań.
I nie tylko w DCO, bo to jest
nie
szeroko.
Nie tylko w DCO. Tak. Nie, tutaj akurat mówię odnośnie pytania dotyczącego DCO. To jest metoda ogólnie uznana i myślę, że w przypadku bardzo konkretnych wskazań, bo to jest podstawowe kryterium zakwalifikowania do tego typu zabiegów, jest również skuteczna. Co do NanoKnife...
No ja może się wypowiem tak. NanoKnife to jest nowa technika operacyjna, która, no jak każde nowe urządzenie... No,
knife, nóż.
Tak. Tak, nano, czyli taki, bym powiedział, no, w małym zakresie działający. To jest też forma oszczędzającego leczenia, znaczy takiego bardziej mniej inwazyjnego leczenia chirurgicznego. Próbuje się ją wdrożyć zarówno w leczeniu raka prostaty, jak i różnych innych nowotworów, również przewodu pokarmowego. Czy ona ma przyszłość? Na pewno jest interesująca, bo jest dosyć mniej obciążająca pacjenta niż inne formy leczenia, ale trzeba pamiętać, że kluczowe to jest zakres leczenia operacyjnego, a nie narzędzie. Ja zawsze podkreślam, że nieważne jest taki czy inny knife, ważne jest to, czy ten operator, który się nim posługuje, ma koncepcję na to leczenie, wie, co chce tym nożem zrobić, i w jaki sposób te narzędzia wykorzystuje. Podobnie jest w radioterapii, to co prawda nie jest to NanoKnife, ale CyberKnife, GammaKnife. Pacjenci szukają według tej nazwy, czy terapia protonowa w tej chwili, według tej nazwy szukają różnych miejsc, gdzie mogliby się leczyć, a kluczowe jest to, żeby mieć koncepcję na to leczenie. Czyli jeżeli jest jakaś zmiana nowotworowa, która wymaga specyficznego narzędzia, to wierzcie mi Państwo, lekarz powie, że proszę skierować się do tej innej jednostki, bo tam to jest jakieś lepsze urządzenie, lepsza forma terapii. Normalnie te urządzenia w swoim zakresie są równie skuteczne. Także tutaj najpierw lekarz, a później dopiero narzędzie.
Tak. Ale proszę pozdrowić pana doktora.
Jak najbardziej.
Zrobimy, na pewno.
Dziękujemy.
Bardzo miło jest, że z Częstochowy proszę. Do Wrocławia trafiają słowa. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Drodzy Państwo, przypomnę, że jest teraz okazja, żeby właśnie zapytać, zadać pytanie dotyczące
Halo?
Ogólnie mówiąc stanu polskiej onkologii, ale też możemy
Halo?
Nawet
Halo?
Tutaj jakąś osobistą też historię
Halo?
Przytoczyć. Proszę bardzo, słuchamy Panią, witamy.
Ja jestem Anna Piotrków. Chciałam po prostu zapytać
tak,
o taką Anna. Sytuację. Będąc w ośrodku dzisiaj w izbie przyjęć w Kaczkowie, było ogłoszenie mammografia piersi. Do 69 roku tylko, a ja mam 71. No to jaka to jest udogodnienie leczenia w onkologii?
A gdzie to było, w jakim miejscu?
Ludzie w tym wieku to już jesteśmy po prostu tak, ponad
pani Anno, należy. Pani Anno, gdzie to było, w jakim miejscu? To był autobus, czy... Jaki to był? Piotrków Trybunalski.
Nie, to w ośrodku.
Ale w ośrodku gdzie? Piotrkowie.
Dokładnie nie będę się wypowiadać.
Aha, bo nie chcę pani powiedzieć dokładnie miejscowości.
Proszę panią, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście badania przesiewowe są do roku 69.
Przesiewowe.
Tak. Przesiewowe. Ale każda pacjentka, która ma, stwierdzi jakiekolwiek zmiany w zakresie piersi, zgłasza się do swojego ośrodka najbliższego.
Dostaje skierowanie.
Dostanie skierowanie do ośrodka, najbliższego ośrodka, który posiada, ma sprawną i doświadczonych mammografistów i to badanie jest wykonywane. To nie jest badanie limitowane, jeszcze chciałbym podkreślić.
Ale to jest płatne czy odpłatne?
Bezpłatne. Jeżeli lekarz daje skierowanie, jest to badanie zupełnie bezpłatne. Za to wszystko refunduje fundusz. Także proszę się nie obawiać i dla pacjentów powyżej 69 roku jest bezpłatna również mammografia.
Dobrze.
No, czyli takie prawa pani Anna, nie tylko pani Anna, ale posiadają obywatele.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, tylko ciekawe, w jakim czasie to będzie. Ale chyba dosyć szybko powinno.
To już zależy od miejscowości, tak? Bo pani nie powiedziała nam, gdzie.
Ale w tej chwili, ogólnie rzecz biorąc, dostępność do mammografii jest
bardzo dobra.
Bardzo dobra w naszym kraju.
A powiedzmy, jak ważna jest, prawda? Bo wiemy, jak piersi jest inwazyjny nieraz bardzo szybko.
Znaczy jest inny problem, bo czasem zdarza się tak, że w badaniach przesiewowych, ale też w takich mniejszych miejscowościach wykrywa się zmiany, które później nie są właściwie kierowane i ta jakby ścieżka pacjenta jest przerwana i tu jest duży kłopot. Tym też mamy się zająć w ramach działania sieci onkologicznej. To jest też.
Czyli zły opis jest, tak?
Albo opis nie trafia dalej, bo ktoś, kto jest mammografistą, czy tam radiologiem, bo to radiolodzy są, potrafi ocenić mammografię przesiewową, da wynik, a organizator tych badań nie przesyła tego chorego, nie informuje, gdzie on ma dalej z tym wynikiem trafić. Pisze mu tylko ogólny wynik, jakiś BRAC 4, on nie wie, co to jest BRAC 4 i nie wie, co ma z nim zrobić.
Co on się już musi leczyć.
Tutaj to też na tym trzeba czuwać, że nie można tak rozpraszać tą usługę, że to też powinno być w jakiś sposób skoordynowane, już używamy kilka razy, czyli zorganizowane, nadzorowane, żeby ten chory miał pewność.
Trafi ktoś do teraz pani przyjeżdża, nie?
Tak. Tak. I wielokrotnie mamy takie sytuacje, że pacjent przez wiele miesięcy szuka dostępu do specjalisty, który naprawdę wie, co zrobić z tym chorym.
Jeżeli wykonuje badania, to ponosi już odpowiedzialność za dalszą ciąg postępowania.
Rozpoczął już współpracę z tym człowiekiem, prawda?
Tak. Tak, i tak powinno być. Lekarz jest odpowiedzialny nie tylko za to, że wykona badanie i zrobi opis, ale również za to, że w tym opisie jest sugestia, co ten chory ma dalej z sobą zrobić.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja dzwonię z południowej Polski, Maria. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gości. Jak a propos tej polskiej onkologii. Moja przyjaciółka jest po operacji płuca. I to było wszystko w miarę. Brała w szpitalu chemię i przy drugiej chemii pani pielęgniarka podłączyła jej właśnie chemię i ona zaczęła ją bardzo ręka boleć, zaczęło ją szczypać i mówi tej pani o pielęgniarce, że ją bardzo boli, że coś się dzieje, że coś tam. A ta pani jej powiedziała, proszę panią, pani jest pani kara, panikuje pani, nic się nie dzieje. Za kilka chwil było tak, że ręka puchła, okazało się, że jest zupełnie sina, no to wtedy lód przykładali nie wiadomo co. I co jest tak streszcze, jak to wygląda? Obecnie ta moja przyjaciółka po prostu powiedziała, że miała operację na płuco, na wszystko, ale tyle się nie nacierpiała, co właśnie przy tym podaniu, to była chyba druga chemia. I okazuje się, proszę państwa, że ręka zapuchnięta, i poszła do lekarza, do innego, do naczyniowca. No to się bardzo wszyscy głowami kiwali i okazuje się, że żeby rehabilitację robić, no to musiała iść prywatnie do lekarza neurologa. No i pan doktor stwierdził, że jest uszkodzenie nerwu i już ręka nie będzie inna i nic nie poradzą. Więc proszę państwa, jakie to jest bardzo przykre, że ludzie na onkologii leżą, cierpią, ale traktuje się ich tak, żeby już były już jako niepotrzebne, bo jak można na pielęgniarkę wołać, że coś się dzieje, to powiedzieć, że pani panikuje, jest pani panikarą. No i to okaleczona została ta osoba w tej chwili, to jest prawa ręka, nie może nic pracować.
Mario,
także dziękuję bardzo, pani przepraszam.
Mario, pani Mario, zapytam, bo wiem, że pani nie może powiedzieć miejscowości, bo wiadomo z jakich względów, ale czy to było duże centrum, czy...
Nie, to szpital. To operacja była, proszę państwa, w Zakopanem, a tutaj bliżej to jest, no, w Zakopanem operacja, a leczenie dalsze w szpitalu na oddziale onkologicznym.
A, czy szpital taki, nie żaden.
Także po prostu to jest bardzo przykre. Tych ludzi trzeba zawsze po prostu traktować, bo zawsze się cuda zdarzają. No żyje ta osoba, ale jak mówię. Rękę ma niesprawną, dłoń, skurczone palce, uszkodzenie nerwów. Tak.
Dziękuję pani Mario, rozumiemy. Już pan doktor tutaj, który na co dzień operuje.
Dziękuję, przepraszam, szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, no w przypadku leczenia onkologicznego zdarzają się powikłania, również wynaczynienia przy podawaniu cytostatyków. Optymistycznym jest to, że była leczona w bardzo dobrym ośrodku i dobrze pamięta de facto trudne leczenie, jakim jest leczenie chirurgiczne. Natomiast to powikłanie, które, no tak jak mówię, w pewnym procencie przypadków się zdarzyć może, myślę, że no, dyskomfort i ból i wszystko, co jest z tym związane, będzie w jakiś sposób jednak ustępował, będzie skutecznie leczony na tyle, że będzie mogła się pani cieszyć długim życiem.
Ale chcemy też powiedzieć, nawiązując trochę do naszego tematu, tak, do pilotażu, do tej analizy jakościowej, o której też wspominał pan profesor Guści, że w ramach pilotażu i też mam nadzieję, że to się przyjmie też w Krajowej Sieci Onkologicznej, chcemy dać szansę pacjentom cały czas monitorowania tej jakości też poprzez ocenę satysfakcji z tego, co się dzieje na oddziale. Takie powikłania i nie tylko takie się zdarzają. Pacjenci zgłaszają to, ja jako dyrektor odbieram takie zgłoszenia. Też sporo pochwał, nie ukrywam. I to warto jest to policzyć i pokazać, jaka jest wymierna efektywność tego działania, czy się poprawiamy, czy nie. Pracujemy ciężko, często w bardzo trudnych warunkach. Mówi się o tych pielęgniarkach, których jest mało. Tak. One pracują na kilka etatów. Ich poziom cierpliwości, ale też wypalenia zawodowego jest różny. Też to monitorujemy. To jest poważny problem. To, co pani zgłosiła, to trzeba na to zwracać uwagę. I chcemy to właśnie też monitorować poprzez tą ocenę satysfakcji.
A jak to jest, panowie? Bym chciał mocno podkreślić, że dla nas, onkologów, każdy pacjent jest najważniejszy. Niezależnie od stanu zaawansowania procesu nowotworowego. Dla nas ten pacjent nie jest poza nawiasem. On jest dla nas najważniejszy i nigdy nie nasze działania nie są ograniczane ze względu na to, że to jest pacjent już onkologiczny. To wszystko, co danemu pacjentowi się należy, żeby mu pomóc, do końca walczymy cały czas.
Dla nas tu patrzę, trzech tak. Mamy panów.
Tak, i w naszych centrach to jest codzienność.
A mam takie pytanie, czy to jest jakiś taki przesąd, że mówi się, że chemia, która nie kosztuje nic w sensie cierpienia, że ona nie działa. Tylko ta chemia która
nie, no,
męczy, która...
Tak się nie, do ciebie
nie, nie, tak.
Mamy
nie,
onkologa klinicznego.
Tak nie jest.
Tak gdzieś słyszałem, nie? Że ona, znaczy, że organizm ją...
Że musi boleć, żeby działał, tak?
Nie, tak nie jest. Bardzo różnie pacjenci reagują na podawane cytostatyki. Jest to osobnicza też i wrażliwość, i reakcja, ale nie jest to... Oczywiście wiemy, że są... To nie jest reguła. Wiemy, że podawane leki niosą ze sobą też pewne objawy uboczne, ale my te objawy uboczne potrafimy kontrolować, leczyć i wyprowadzać z tego. Dlatego też to się tylko wydaje, że to jest kroplówka, ale to nie jest woda z cukrem, tylko jest to lek też, który ma swoje działanie uboczne i które powikłania my musimy i monitorujemy i leczymy.
Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, prosimy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszego księdza prowadzącego Janusza i witam gości. Ja chciałam powiedzieć, że
kto jeszcze mówi?
Była taka sytuacja, że Pan poszedł na operację na woreczek żółciowy, potem dostał sepsę, po tej sepsie jakoś Bóg dał, że doszedł do siebie i co się okazało, miał źle połączone jelita i musiał jechać na Warszawę, żeby miał jeszcze raz orobioną operację. No czy to możliwe, żeby takich niedopatrzeń zrobić? No i tak się zdarzyło, że ten lekarz, który operował, już nie żyje, ale... Nie będę o tym mówić na antenie. Z Panem Bogiem przechodzę na
odbiór. Pani Anno, o tyle mamy tutaj może problem, że to nie jest woreczek żółciowy, nie jest onkologiczną chorobą. Natomiast wiemy, że jest też komisja, która potem sprawdza błędy tak zwane no, w sztuce, prawda, lekarskie. Są różne sytuacje. Tutaj pan dyrektor, doktor jest członkiem komisji, więc może powie o wnikliwości badań, prawda?
Jestem członkiem komisji do spraw zdarzeń medycznych. Zdarzają się niestety tego typu incydenty, tak bym to określił. I każdy zabieg operacyjny jest obarczony ryzykiem powikłań. I to tak jest na całym świecie. Po teoretycznie najprostszym zabiegu również te powikłania występują. I kwestia nie polega na tym, czy to powikłanie wystąpiło, tylko cały problem polega na jego rozpoznaniu wczesnym, odpowiedniej reakcji i leczeniu. I trudno mi się odnieść do sytuacji, w której po operacji usunięcia pęcherzyka wydało się za zakażenie czy sepsa i później ten pacjent był leczony gdzie indziej. Natomiast myślę, że na pewno jest to kwestia oceny tego powikłania i zdarzenia niepożądanego, jak to się fachowo nazywa.
Mhm, czyli w ten sposób, pani Anno. No a poza tym, no, bo to było, chodziło o to, że dwa razy ten sam zabieg musiał człowiek przeżyć, nie?
Czyli były... Zapewne trudna sytuacja.
Tak się zdarza, tak? Bo trudno powiedzieć, jakie były warunki, czy to był pęcherzyk
zgorzelinowy.
To już jest pisane, zwiększa ryzyko powikłań. To na to składa się bardzo, bardzo dużo elementów.
Tak. Drodzy Państwo, przypomnę, że trwa nasza audycja. Mówimy o stanie polskiej onkologii, a właściwie o przyszłości tejże onkologii. Bardzo ważna dziedzina, jak na początku żeśmy stwierdzili. Mówi się, że coraz więcej z nas będzie ten problem dotykał, bo po prostu społeczeństwo polskie się starzeje. Dzisiaj już mówimy o około tak miliona chorych, którzy leczą się, są w różnym stadium, prawda, choroby, albo na początku, albo gdzieś w środku. Natomiast pozytywne jest to, że wreszcie nastąpił jakiś tutaj krok, to znaczy kroki do tego, żeby to leczenie było bardziej no, skuteczne, to znaczy skuteczne i przynosiło pacjentowi, prawda, nie szpitalowi zysk, ale pacjentowi ulgę i po prostu dawało zdrowie. Prawda też jest taka, panowie, wy o tym wiecie najlepiej, że no, nowotwór nie jest wyleczalny, prawda, do końca. Nie można powiedzieć, że ktoś jest zdrowy, prawda, że ktoś go pokonał. Zawsze on będzie gdzieś taką chorobą, która może powracać, czy mam rację. To nie jest zbyt pocieszające na koniec, ale...
To, co możemy dzisiaj zaobserwować z perspektywy moich 40 lat, ci pacjenci z różnymi nowotworami, którzy w bardzo krótkim czasie odchodzili, na przykład rak jelita, rak nowotwory zarodkowe, umierali. Tak. Nowotwory zarodkowe jąder, rak jajnika, ziarnica. No to były choroby, które jednak nawet w krótkim czasie te osoby odchodziły od nas. W tej chwili, tak samo w wielu innych chorobach, co chwila mamy jakieś nowe możliwości leczenia, nowe standardy, nowe cząsteczki i dla tej określonej grupy chorych znajduje się możliwość kontynuacji leczenia. I stąd jest ten efekt tego, że mamy dzisiaj choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi. Także ta wyleczalność dzisiaj i te możliwości terapii są z każdym rokiem zadziwiająco większe, na szczęście.
A jest ogromna nadzieja właśnie w komórkach macierzystych, prawda, z których no, pracujemy nadal naukowcy, żeby, dobrze mówię, uzyskać antidotum na nowotwora z własnego organizmu. Że
no to nawet nie komórki, nie komórki macierzyste, tylko chodzi o to, żeby, że komórka takim żołnierzem, który czuwa nad naszą układem odpornościowym, są ogólnie mówimy limfocyty. I w tej chwili dzięki inżynierii genetycznej możemy w ten limfocyt, który ma wbudować receptor, namnożyć ten limfocyt pacjenta, podać jemu, pacjentowi, który będzie rozpoznawał i niszczył dany nowotwór. To jest immunoterapia adoptywna, która bardzo dynamicznie się rozwija i to jest też pewne lekarstwo. Otrzymujemy z pacjenta, z jego limfocytów, któremu podajemy jako lek.
Sami hodujemy tego obrońcę, który tego potwora zeżre, tak?
Tak jest.
Z własnego...
Ale to dzięki inżynierii genetycznej i biologii molekularnej.
Tak wygląda.
Aczkolwiek to jest taka bardzo wąska dziedzina i tu, o czym my cały czas mówimy i to też chcemy podkreślić, to jest olbrzymi potencjał jeszcze w poprawie organizacji opieki onkologicznej w dostępie. Mhm. Przede wszystkim w dostępie dla pacjenta.
A ostatni Nobel medyczny to wiem, że w dziedzinie onkologii.
Tak, immunoonkologii akurat. W tej części immunologicznej, o której już dzisiaj wspominałem.
A dalsza część, myślę, też bardzo ciekawa w Radiu Maryja o 21.30. Poszerzymy temat i będzie też oczywiście więcej przestrzeni dla naszych słuchaczy w ten środowy wieczór. Z nadzieją patrzymy jednak w przyszłość. Przed nami wielkie, wspaniałe dni, rocznica odzyskania niepodległości, stulecie. Marsz ma się odbyć, panowie słyszą, profesorowie.
Tak.
Pan prezydent jutro o tym powie pewnie u nas na antenie, bo będzie wywiad z nim szeroki, ale pan prezydent wziął to na siebie, że będzie uczestniczył, będzie pod jego patronatem, więc też to piękny gest. I no cóż, przyjdzie nam też się cieszyć z tych dni i obyśmy się też cieszyli zdrowiem, czego życzymy tutaj w imieniu gości. Pan profesor Adam Maciejczyk, pan profesor Stanisław Guś, pan profesor doktor Ireneusz Pawlak. Spotykamy się z panami profesorami o 21.30, a ja dziękuję za wszystkie telefony i za uwagę. Szczęść Boże.